Drodzy i mili w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, witam Was serdecznie w imieniu Pańskim. Pokój Wam. Na wstępie przekazuję miłe chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia od tych zborów, którym miałem przywilej usługiwać, i od zboru w Tychach, którego jestem członkiem, a także od osób, z którymi miałem przywilej społeczności bądź rozmów telefonicznych, jak na przykład brat Wojtowicz, przedstawiciel naszego ruchu w Brazylii, z którym niedawno rozmawiałem, i on również prosił o przekazanie jego serdecznych pozdrowień i życzeń i mile wspomina pobyt jego w Polsce. Te wszystkie pozdrowienia serdecznie Wam przekazuję. Temat, jaki wspólnie chcemy rozważyć, do jakiego zapraszam, drogie braterstwo, będzie temat o wierności. Kiedy brat Tadeusz Domaracki rozpoczął temat, myślałem, że będę musiał zmienić temat. Ale okazało się, że bardzo dobrze się złożyło, że on mówił o wierze, a ja będę mówił o wierności. Czyli wzajemnie się uzupełnimy i tym razem będzie pełniejszy temat. Wobec tego już będę zwolniony z pewnych myśli związanych z wiarą, bo nie można by było mówić o wierności, jeżeli by nie mówić, przynajmniej nie wyjaśnić, czym jest wiara. Tak więc bardzo dobrze się złożyło. Za podstawę naszych rozważań weźmiemy słowa Pana Jezusa do Jana na wyspie Patmos w objawieniu świętego Jana w 2 rozdziale i 10 wierszu. Ostatnie zdanie tego wersetu, kiedy Pan Jezus mówi: bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Czyli jest tu mowa już nie o wierze, ale o wierności. I takie przekorne pytanie: a jak będzie ktoś niewierny? Otrzyma nagrodę? I o tym chcemy właśnie w tym temacie mówić. Wierność jest trzeciorzędną zaletą albo łaską, czyli zaletą złożoną. Jak wiemy, klasyfikacja łask podana przez brata Johnsona nie polega na ich ważności, ale na ich sposobie powstawania lub rozwoju. O tym już nie będę tutaj mówił. Chcę szczególnie skupić się na tym temacie. Dlatego wierność, chociaż jest trzeciorzędną łaską, jest łaską bardzo ważną lub zaletą bardzo ważną, powiedziałbym najważniejszą. Bowiem, jeżeli ktokolwiek z nas nie okaże wierności, to wszystkie jego starania, zabiegi i postępowanie może spełznąć na niczym. Kiedy Pan Bóg powoływał Izraela i kiedy im błogosławił, to przedstawił przed nimi ofertę. Czytamy to w 5 Księdze Mojżeszowej w 30 rozdziale, 15 i 16 wersecie. Nie będę tu czytał, ale przedstawił im. Oto wam przedstawiam dobre i żywot, albo złe i śmierć. Wybierzcie dobre, abyście żyli. To Bóg przedstawił przez Mojżesza narodowi izraelskiemu. A tutaj, w tym podstawowym wersecie, Pan Jezus przedstawia to wiernym, czyli powołanym w wieku Ewangelii, szczególnie członkom ciała Chrystusowego. Bowiem z tym jest związana korona żywota, a koronę mają prawo nosić i używać tylko królowie. Stąd tutaj jest mowa przede wszystkim o członkach klasy malutkiego statka, którzy mieli nadzieję być królami z swoim mistrzem i panem, jako królem królów i panem panów. Ale w szerszym znaczeniu już nie koronę, ale laur albo wieniec żywota jest obiecany wszystkim, którzy okażą się wiernymi. A więc wierność jest rzeczownikiem utworzonym od słowa wiara. I o wierze brat Tadeusz już mówił, że to jest umysłowa ocena i spoleganie serca na ocenionych rzeczach. A wierność to jest trzecie znaczenie słowa wiara. Czyli wierność wynika już z tych dwóch elementów wiary. Czyli z umysłowej oceny, a żeby w coś uwierzyć, trzeba zrozumieć, trzeba ocenić, trzeba pokochać, a następnie trzeba zaufać. I tutaj ocena składa się ze zrozumienia, zwierzenia i polegania sercem. Przepraszam, i z wiedzy. Natomiast poleganie sercem składa się z przyswojenia, upewnienia i aktywności. I z tych dwóch elementów wiary powstaje trzecie znaczenie wiary jako wierność. Jest to przymiot wynikający właśnie z umysłowej oceny i polegania sercem. I o tym mówi święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale i wierszu 19. A także święty Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale i 39 wierszu. Tak więc wierność oznacza pełnię wiary. Inaczej mówią zaletę lojalności. A co to jest? To jest oddanie się pewnym osobom, zasadom lub rzeczom. Istotą lub sednem wierności jest właśnie lojalne oddanie się temu, komu lub czemu się ktoś poświęca. Jedni się poświęcają osobom, inni zasadom, inni rzeczom lub połączonym zasadom i rzeczom, osobom i zasadom i tak dalej. Wierność więc dotyczy tych osób, zasad i rzeczy albo spraw, którym się ktoś poświęca. A dla osób poświęconych Bogu na służbę, osobami, do których należy zachować wierność, są, zaczynając od góry, najpierw Pan Bóg. Bóg jest najważniejszy, najwyższy i najbardziej godny zaufania. Tadeusz przypominał list do Żydów, 11 rozdział, wiersz 6. Ale tu jest mowa o pierwszym impulsie wiary. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo kto przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg. Nie może, nie powinien, musi. Jak nie wierzy, to jego przystępowanie do Boga nie ma znaczenia. Wierzyć musi, że jest Bóg. To jest pierwszy impuls wiary, zbliżenia się do Boga. Po nim następują dalsze impulsy. A więc najpierw Panu Bogu, następnie Chrystusowi, naszemu drogiemu Zbawicielowi i wodzowi zbawienia. Dalej braciom i siostrom w Panu. W małżeństwie wierność należy się małżonkom. Żonie w stosunku do męża, mężowi w stosunku do żony. w rodzinie rodzice i dzieci i dalsze rodzeństwo. To są osoby, którym należy zachować wierność. Oraz innym osobom. Zasadami dla poświęconych osób są prawda, sprawiedliwość i uczciwość. To są te zasady, którym należy zachować wierność. Rzeczami lub sprawami są nasze obowiązki, przywileje, obietnice i przyrzeczenia. Taka, żeby jeżeli ktoś przyrzeka cokolwiek uczynić, cokolwiek załatwić, żeby się starał to wykonać. Bo jeżeli tego nie wykonuje, to oznacza, że nie dochowuje wierności. Czyli inaczej mówiąc, ogólnie, biblijna definicja wierności jest to zaleta, przez którą ktoś jest lojalny w swoim poświęceniu się osobom, zasadom i sprawom, w stosunku do których się zobowiązał bądź jest zobowiązany. W Biblii mamy wiele wspaniałych przykładów wierności. Najważniejszą i najwyższą zawsze jest Pan Bóg. Czytamy w liście do Żydów w 10 rozdziale i 23 wierszu. Tylko wierz, bądź wierny jest ten, który obiecał. A kto obiecał? Bóg dał obietnicę. A więc On jest wierny. W pierwszym liście Jana, w 1 rozdziale i wierszu 9 również czytamy odpowiednie myśli w tej sprawie w następujących słowach. 1 rozdział, wiersz 9. A jeżeli byśmy wyznali grzechy nasze, wierny Ci jest Bóg i sprawiedliwy, aby odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Następnie, kto jest przykładem wierności? Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Święty apostoł Jan o tym stwierdza, ale i również w objawieniu świętego Jana sam Pan Jezus o tym mówi. W 1 rozdziale i wierszu 5 czytamy takie słowa. I od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym i pierworodnym z umarłych, księciem królów ziemi, który nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych swoją krwią. Wierny, prawdziwy świadek. To samo czytamy w 3 rozdziale i 14 wierszu. Następnie mamy wspaniałe przykłady wierności, o których mówił już brat Tadeusz. Cały 11 rozdział listu do Żydów, wspaniałe świadectwo ojców Starego Testamentu, którzy przez wiarę przechodzili wielkie doświadczenia i pozostawili wspaniałe przykłady. Brat Tadeusz przypominał tutaj Noego, Abrahama, ale chcę tylko podkreślić Abrahama. Bóg w Ur Chaldejskim do niego powiedział: wynijdź od rodziny twojej i z domu ojca twego i idź do ziemi, którą pokażę. Jakiej tu trzeba było wierności? Iść nieznane, w nieznane, wyjść, opuścić wszystko. Wspaniały przykład wiary. I cały 11 rozdział listu do Żydów. Wspaniałe przykłady wiary. Wiary i wierności, oczywiście. Następnie nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Wspaniały przykład wiary. Kiedy otrzymał ofertę od Ojca, aby przyszedł na ten świat, aby złożył ofiarę, co powiedział? Psalmista Dawid w 40 psalmie 8 i 9 wierszu mówi. Oto idę, abym czynił wolę Twoją, Boże mój. Na początku ksiąg napisano o mnie, dodaje święty Paweł w liście do Żydów, cytując te same słowa. Apostołowie. Następny przykład wierności. I wielu, wielu wiernych członków malutkiego statka poprzez cały okres wieku Ewangelii. Wszyscy członkowie gwiazd. I wielu innych bohaterów wiary. Ale mamy też i negatywne przykłady niewierności. Pierwszym z nich jest były nosiciel światła, Lucyfer, prawda? O czym mówi prorok Ezechiel w 28 rozdziale od 15 do 17 wersetu. Następnym przykładem niewierności nasz pierwszy rodzic Adam, który wyżej postawił swoją żonę od wierności Boga. I przez to stał się nieposłusznym. Następnym przykładem naród izraelski, który miał tak wspaniałe obietnice, tak wspaniałe dary udzielone przez Boga. Niestety, skutek sztywnego karku, czyli upartości i niewierności utracili te przywileje. I można mnożyć te przykłady. Tak więc wierność chrześcijan ma być przede wszystkim w stosunku do Boga, w stosunku do Chrystusa i do prawdy w najwyższym tego słowa znaczeniu. Prawdy powinniśmy bronić. I to w każdym zakresie. Ta prawda jest święta, podana przez Jezusa, gdy jeszcze był Logosem, gdy był na ziemi i następnie przez Jego posłanników, Jego pełnomocników, apostołów. Słowo Boże jest natchnione, a więc nieomylne i nie podlega kwestionowaniu i nie podlega podważaniu żadna teza, żadne założenie podane w Biblii. Myśmy powinni być wierni temu przekazowi jako przekaz Świętego Ducha nieomylny. Tak i amen. Brat Janusz mówił o boju wiary i zapytał się, czy walczymy dla Boga? Nie. Dla Chrystusa? Nie. Walczymy dla siebie. Ale jest zakres walki, gdzie walczymy dla Boga, o którym oczywiście to nie było w jego temacie, ale o którym mówi apostoł Juda, prawda? Dlatego napominamy was, bracia, abyście bojowali o wiarę raz świętym podano. Dla siebie? Nie, dla dobra prawdy, dla Boga, dla Chrystusa, dla nas wszystkich. Czyli tu jest inny zakres walki. To jest właśnie wierność prawdzie podanej przez apostołów. Podanej przez Boga za pośrednictwem Jego sług. Tak więc pierwszym z zakresów praktykowania naszej wierności jest studiowanie Słowa Bożego. Bo przez studiowanie dochodzimy do różnych zdań, do różnych myśli i do różnych poleceń, a także napomnień. Ogólnie mówiąc, istnieje wiele korzystnych dziedzin wiedzy świeckiej, których jednak z powodu naszych ograniczonych możliwości, zdolności i czasu nie możemy studiować. Ponieważ stracilibyśmy nasz czas, nie otrzymując wielkiej lub żadnej korzyści z takich studiów. Są też pewne dziedziny wiedzy, które wiedzy świeckiej, które należy studiować, aby zdobyć wykształcenie, aby zdobyć zawód i aby mieć odpowiedni start życiowy. Kiedyś było takie zdanie, że do szkoły nie należy długo chodzić, wystarczy, że ktoś umie czytać i pisać i to mu wystarczy. Czasy się zmieniły i to nie wystarczy. Trzeba mieć wykształcenie, ale nie możemy wszystkiego studiować, bo by nam zabrakło życia i zabrakło czasu. Wobec tego wspólną cechą wszystkich dziedzin świeckich jest to, że one nie prowadzą do wiary w Boga, nie prowadzą do zbawienia, a raczej są przeciwne wierze w Boga i podważające ideę zbawienia. Dlatego więc należy więcej studiować Słowo Boże, niżeli jakiekolwiek inne dziedziny wiedzy, które nam dostarcza i doczesnych, i wiecznych korzyści. Doczesne korzyści ze studiowania Słowa Bożego są w tym, że przez takie studia literatury prawdy dowiadujemy się, jaki jest boski plan zbawienia. Co on postanowił, jak zamierzył. Mało. Dowiadujemy się, w jakim czasie żyjemy. Co możemy się spodziewać, co dalej nastąpi. O tym nigdzie nie przeczytamy w żadnej literaturze świeckiej. To Biblia nam dostarcza takich informacji i literatura prawdy. Przyszła i wieczna korzyść ze studiów prawdy jest tym, że poznajemy Boga, poznajemy Chrystusa, poznajemy prawdę i drogę zbawienia. A ta droga prowadzi jak? Przez naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 6 mówi: Jam jest ta droga, prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Wobec tego jest jedna droga. Nie ma innej zastępczej drogi, ani żadnego innego sposobu zbawienia. Jest to niewątpliwie najkorzystniejsza dziedzina wiedzy. Należy więc ją zrozumieć, docenić i pokochać. Bowiem jeżeli nie pokochamy prawdy, to nie będziemy się nią zajmować. I to pokochać ją tak, aby nic nie mogło nas zniechęcić ani odłączyć od studiów prawdy. Obecnie jest wiele pokus w tym świecie, które odciągają od poważnych studiów prawdy. Mogę tylko niektóre wymienić. Internet, telewizja, kino, literatura świecka i różne sposoby odpoczynku w tym świecie, a więc czasy i tak dalej. I można bardzo dużo czasu stracić i nic nie zyskać, a jeszcze mieć kłopoty z powrotem z takich czasów, kiedy biura podróży upadają. A więc, drodzy braterstwo, każdy powinien się kierować duchem zdrowego zmysłu. Wielu rzeczy, które dzisiejsza technika nam dostarcza, powinniśmy korzystać w ograniczonym sensie, w dobrym sensie, w dobrym celu. Mamy wiele takich wspaniałych osiągnięć, których nie mieli nasi przodkowie. A dzisiaj mamy wiele pomocy w naszym domu czy w innych zakresach naszej działalności. Ale używanie ich nie powinno nas nigdy nie zniechęcić ani ograniczyć naszego czasu do studiowania prawdy. Dlatego, że wówczas stracilibyśmy najważniejszą wartość. Należy też podkreślić, że wiele jest studiów Biblii bez korzyści, a nawet szkodliwe, ponieważ są spekulacjami pewnych osób, które nie uznają autorytetu sług pańskich, których Bóg używał i używa. Autorytet apostołów, autorytet członków gwiazd, autorytet sług pańskich, począwszy od jego wiernego i roztropnego sługi na okres paruzji, brata Russella, następnie brata Johnsona i kolejnych sług prawdy, wodzów ludu Bożego, kolejno aż do obecnego brata Herziga. Mamy właśnie korzyści prawdy przez ich wyjaśnienia. Chociaż bezpośrednie badanie Biblii może przyczynić się do otrzymania pewnych informacji historycznych, moralnych, pouczeń, zaleceń, przykazań, ale znaczenia głębokich rzeczy Bożych nikt bezpośrednio sam z Biblii nie wyciągnie i nie otrzyma. Od tego mamy sług pańskich, którzy pod wpływem Ducha Świętego, chociaż nie są nieomylni, to jednak podaje nam wiele prawdy na czasie, pomagającej nam zrozumieć te założenia, które nigdy byśmy nie zrozumieli, nie przyszli do takich konkluzji, gdyby nie wpływ Ducha Świętego. A mamy wiele takich negatywnych przykładów z okresu paruzji i epifanii, jak wielu buntowało się przeciwko sługom pańskim, którzy lekceważyli prawdę podaną przez nich i szczególnie zarządzenia podane. To była największa przeszkoda dla niektórych, żeby przyjąć zarządzenia, jakie zostały przez nich podane i następnie przez następnych wodzów ludu Bożego. Niektórzy z tych swych studiach doszli do wniosku, że brat Ralf Herzig nie jest wodzem ludu Bożego. Wobec tego, jakie korzyści z takich studiów? Mało. Niektórzy doszli do wniosku, że już nie ma klasy młodocianych godnych. Ostatnim członkiem klasy młodocianych godnych był brat Hedman. I z jego śmiercią zakończyło się. Zakończyli już nabór do klasy młodocianych godnych. Jaka jest korzyść z takich studiów? I jakie mają upoważnienie dane osoby, które takie rzeczy podają? Dlatego, drodzy braterstwo, Pan Jezus, posyłając swoich apostołów, 12 apostołów, aby głosili Ewangelię, powiedział im: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje onego, który mnie posłał. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wiersz 41. A kiedy posyłał 70 uczniów, to w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale i 16 wersecie powiedział takie słowa. 10 rozdział, a wiersz 16. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał. Czyli kim gardzi? Naszym wielkim Bogiem. Natomiast kiedy wybrał innych sług, również podał, a szczególnie na ostatniej wieczerzy w Ewangelii Jana, w 13 rozdziale i 20 wersecie, podał ciekawe myśli w tej sprawie. Zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego bym posłał, mnie przyjmuje. A kto nie przyjmuje onego, kto nie przyjmuje onego, który mnie posłał, nie przyjmuje, przepraszam, a kto nie przyjmuje, onego przyjmuje, nie przyjmuje, który mnie posłał. Czyli zauważmy, to nie tylko dotyczyło 12 apostołów. To nie tylko dotyczyło członków gwiazd. W okresie międzyżniwnym, czyli w okresie interim, to dotyczyło wszystkich sług pańskich. I to również dotyczy naszego drogiego brata Herziga. A czy on jest doskonały? Nie ma doskonałego ani jednego. Ale to, co Pan mu udzielił, to powinno być uszanowane jako autorytet. Dlatego prawda podana przez posłanników Paruzji i Epifanii oraz przez następnych wodzów ludu Bożego są następną po prostu korzyścią wielką w studiowaniu i rozumieniu Biblii. Kto odrzuca te prawdy, ten być może nieświadomie odrzuca Pana Jezusa i odrzuca Pana Boga. Chcę zwrócić uwagę, że wierność rozpoczyna się, chociaż ona jest szczególnie potrzebna i podstawą jest poświęconego stanu, ale tam się nie rozpoczyna. Wierność rozpoczyna się od pierwszego kroku, a pierwszym krokiem, to co już powiedziałem, jest wiara w Boga jako dawcę i źródło wszelkiego dobrego i doskonałego daru. To nie tylko należy uwierzyć, ale i być wiernym temu. Dalej wiara postępuje i wierność postępuje przez następny krok. A następnym krokiem jest co? Biblijna pokuta. Greckie słowo metanoia, metanoien, czyli zmiana umysłowej i moralnej postawy człowieka w stosunku do grzechu i w stosunku do sprawiedliwości. To jest odwrócenie się od grzechu i niesprawiedliwości, a obrócenie się ku sprawiedliwości. Następnie w stanie usprawiedliwienia z wiary również jest potrzebna wierność. Bo nie można być usprawiedliwionym bez zasługi naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jeżeli się nie dochowuje wierności. Sama wiara w Jezusa Chrystusa jeszcze nie jest wystarczająca. Potrzebna jest wierność. A więc samą wiarą nie możemy dokonać odwrócenia się od niesprawiedliwości, od nieuczciwości i obrócenia się do sprawiedliwości. Ale szczególne pole działania wierności dotyczy właśnie poświęconego stanu. W poświęceniu wszystko to, co posiadamy, ofiarujemy w służbie dla Boga i Jego sprawy. A co możemy ofiarować? Tylko to, co jest naszą własnością. My nie możemy ofiarować tego, co nie jest, co do nas nie należy. A więc nie możemy ofiarować tego, co byśmy chcieli ofiarować, a nie mamy. Brat Janusz już mówił o tym, to, co mamy, od najmniejszej rzeczy, czyli to wszystko, co mamy, co posiadamy. To jest naszą własnością. Niemniej jednak w stanie poświęcenia jest najbardziej potrzebna wierność. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale i 2 wersecie mówi, a tego szukają przy szawarzach, aby każdy był znaleziony jakim? Wiernym. A my mamy być szafarzami rozlicznej łaski Bożej. Należy więc zachować szczególną ostrożność i wierność, aby wszystkiemu, co stoi na przeszkodzie w poświęceniu, powiedzieć zdecydowanie nie. Ja tego nie uznaję. Należy też zachęcać innych w stanie usprawiedliwienia do poświęcenia i do wierności w tym poświęceniu. Zachęcać do wiernego znoszenia cierpień i doświadczeń na tej drodze poświęcenia. To jest dla nas wszystkich, abyśmy jedni drugich pocieszali. Bardzo jest rozległa sfera działania wierności w rozwoju i krystalizacji chrześcijańskiego charakteru. Rozwój charakteru wymaga odkrywania naszych wad i usuwania ich oraz walki z nimi, aby je zastępować przeciwstawnymi im zaletami i rozwijać oraz krystalizować je. Tak jak mówi święty Paweł w drugim liście do Koryntian w 7 rozdziale i wierszu 1. Te tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej wady ciała i ducha, wykonując poświęcenie w bojaźni Bożej. Jakie obietnice? To należy cofnąć się do 6 rozdziału ostatnich myśli. Tam są piękne obietnice. I święty Paweł mówi, na miejscu Chrystusowym sprawujemy posłannictwo. A więc temu posłannictwu należy dochować wierność. Czyli prawdy należy za wszelką cenę bronić, bez względu na to, jakie są warunki. Prawda raz świętym podana musi być broniona przeciwko wszelkim zakusom zniekształcenia jej. Pan Bóg przez swoje słowo, przez ducha prawdy i opatrzności pomaga nam odkrywać to, co mówił brat Janusz. Każdy z nas ma taki za sobą bagaż, ale my go nie widzimy. Jak idziemy, to widzimy przed sobą bagaż ten, kto niesie przed nami, a nasz jest z tyłu. A więc potrzeba Słowa Bożego, prawdy i opatrzności. I wtedy, jak ja się zachowałem? Czy nie mogłem się opanować? Po co to powiedziałem? Czasem ugryzienie w język jest lepsze, chociaż to bardzo bolesne, niżeli powiedzenie szkodliwego słowa. Ale jak się powiedziało, to już się trzeba z tym żyć. To trzeba wtedy zastanowić się i powiedzieć na przyszły raz nie. Tak więc do tego wszystkiego potrzebna jest nie tylko wiara, ale przede wszystkim wierność. Przeciwieństwem wierności jest niewierność, która nie występuje nagle. Tak jak wiara i wszystkie inne zalety nie rodzą się tak jak grzyby po deszczu. One stopniowo się rozwijają. A jak się je traci, to też stopniowo się traci. Traci się najpierw ducha poświęcenia, traci się ducha pańskiego i tak się coraz dalej postępuje. Dlatego niewierność może powstać wskutek niewielkich zaniedbań lub lekceważenia obowiązków, które z biegiem czasu narasta do poważnych rozmiarów, co staje się przyczyną utraty łaski Bożej i swego powołania. W przypadku Wielkiej Kompanii, a również i innych klas, było 5 takich okresów ich wierności, albo 5 takich stopni, chociaż nie w każdym indywidualnym przypadku. Pierwszy to wierność. Drugie to częściowa niewierność. Pozwolenie sobie na pewne ustępstwa, na pewne przestąpienie prawa Bożego. I często z takim przyzwoleniem, no ten może, tamten może, to ja też mogę. A to nie jest właściwy punkt widzenia. Czyli już jest pewna niewierność. I nie znaczy, że wszyscy postępują do trzeciego kroku albo stanu, które jest stanem głębokiej niewierności. Bo wielu na tym drugim kroku dochodzi do zrozumienia, stop, gdzie ja poszedłem. Wracam. A to często jest przez doświadczenie, przez opatrznościowe kierownictwo. Wpadamy w jakieś okoliczności i zatrzymujemy się. Co ja zrobiłem? No ale trzeba teraz z tym żyć. Trzeba jakoś z tego wyciągnąć lekcję i wrócić się z tego. A więc to jest już czwarty krok. Powrót od tej niewierności. I piąty krok, zupełne już powrócenie do wierności i trwanie w tym stanie do końca. Kto tego nie dokona i pójdzie do głębszej niewierności, to członkowie spłodzeni z Ducha Świętego tracili korony, a członkowie wielkiej kompanii, jeżeli w tym stanie pozostawali, tracili w ogóle życie i nowe stworzenia, a członkowie innych klas tracą takie stanowisko, jakie przed Panem posiadają. Stanowisko, jakie posiadamy przed Panem, raz utracone, nigdy nie zostanie przywrócone. Może być, że powróci ktoś do łaski Bożej, ale już do utraconego stanowiska nikt nie powróci. Potrzeba nam, drodzy braterstwo, wierności w każdym zakresie naszego poświęconego życia. Dlatego ci z poświęconych, którzy się nie nawrócili, którzy nie uczynili biblijnej pokuty, zmiany swojego stosunku do grzechu i sprawiedliwości i nie żałowali za swój czyn, utracili to stanowisko na zawsze, a nawet życie na zawsze. O czym mówi święty Paweł w liście do Żydów w 6 rozdziale, 4-8 wierszu, gdzie mówi, niemożliwe jest, ażeby ci, którzy raz są poświęceni i skosztowali z dobrego Słowa Bożego i uczestnikami się stali Ducha Świętego, skosztowali też z mocy przyszłego wieku, gdyby odpadli, aby się odnowili ku pokucie. Jako ci, którzy dla siebie, dla swej korzyści, jawnie hańbią i zawstydzają Syna Bożego. Przez to pokazują, że ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu była za słaba, za mało korzystna dla nich. Potrzeba by było nowej ofiary. Dlatego właściwa wierność uchroni przed takimi stanami. Właściwa wierność powinna wypływać z serca. Powinna być chętna, dobrowolna. I taką jest, gdy jej motywem jest wiara, nadzieja, miłość i posłuszeństwo. Wierność ściśle się łączy z posłuszeństwem, a może być, można nawet powiedzieć, że jest synonimem. Wierność a posłuszeństwo. Wierność bez takich motywów i podstaw oraz bez zaangażowania serca jest sfałszowaniem wierności. W wierności powinno być zaangażowane nasze serce i nasza wola. Wierność świadczona osobom i sprawom, którym się nie należy i którym należy odmówić, jest nadużyciem. Jest po prostu sfałszowaniem wierności. Wierność, podobnie jak inne zalety charakteru, może być rozwijana, a może być tłumiona i zaniedbywana. Każdy przejaw grzechu, błędu, samolubstwa lub światowości wpływa hamująco na praktykowanie wierności, a nawet prowadzi do zaniechania jej. Chrześcijanin ma prawo do korzystania z wielu pomocy i udogodnień w tym życiu, ale nigdy nie powinno to korzystanie być kosztem naszej wierności Panu i prawdzie. Jeżeli pozwolimy którejkolwiek z tych czterech form zła, czyli grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, aby nas ogarnęły i kierowały nami i naszym postępowaniem, gdy się poddamy pod ich wpływ, tracimy naszą wierność Panu i tracimy przed Panem wszystko, co posiadamy. I stąd napomnienie Pana Jezusa. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia. Drodzy braterstwo, starajmy się być wiernymi we wszystkich naszych obowiązkach, pomimo naszych braków i słabości. Bądźmy wierni Panu, bądźmy wierni prawdzie, bądźmy wierni Bogu, a to zaowocuje nam życiem wiecznym, którego z całego serca wszystkim drogim braciom, siostrom życzę. Dziękuję za uwagę.